Era cyfrowego umysłu. Jak AI i komputery przekształcają nasz świat. Rozdział pierwszy ma rozdział pierwszy u świt cyfrowej ery. Od maszyn liczących do krzemu, wyobraź sobie świat, w którym każda informacja, każde wspomnienie i każdy plan wymaga fizycznego nośnika. Świat, w którym obliczenie skomplikowanego równania zajmowało dni, a nie milisekundy. Jeszcze nie tak dawno temu nasza rzeczywistość była analogowa, ograniczona prędkością ludzkiego pisma i zasięgiem fizycznej obecności. Ale potem nadeszła era krzemu. Wszystko zaczęło się od ogromnych, buchających ciepłem maszyn, takich jak ENIAC, które zajmowały całe pokoje i służyły głównie do celów militarnych oraz naukowych. Te pierwsze komputery nie miały ekranów dotykowych ani interfejsów graficznych. Były potężnymi kalkulatorami, których jedynym zadaniem było ułatwienie trudnych obliczeń matematycznych. Jednak w ich wnętrzu tliła się już iskra resucji, która miała na zawsze zmienić strukturę społeczną. Przełom nastąpił wraz z wynalezieniem tranzystora i miniaturyzacją komponentów. Komputery przestały być reliktem dostępnym tylko dla rządów i wielkich uniwersytetów. Stały się mniejsze, szybsze i tańsze. Pojawienie się mikroprocesora pozwoliło na wprowadzenie komputerów osobistych do naszych domów. To był moment krytyczny. Technologia przestała być tylko narzędziem pracy, a stała się towarzyszem życia codziennego. Z czasem jednak same komputery przestały wystarczać. Zaczęliśmy potrzebować czegoś więcej niż tylko maszyny wykonującej polecenia krok po kroku. Potrzebowaliśmy systemów, które potrafią uczyć się na błędach, rozpoznawać wzorce i podejmować decyzje. Tak narodziła się sztuczna inteligencja. To już nie była tylko era przetwarzania danych, ale era ich rozumienia. Przejście od prostego algorytmu do sieci neuronowych przypominało przejście od czytania liter do rozumienia poezji. Dziś, w trzeciej dekadzie XXI wieku, granica między światem cyfrowym a fizycznym staje się coraz bardziej nieuchwytna. Komputery są wszędzie, w naszych kieszeniach, w naszych samochodach, a nawet w naszych zegarkach. AI steruje naszymi wyborami zakupowymi, podpowiada nam drogę do celu i pomaga diagnozować choroby. Jesteśmy świadkami transformacji, która nie dotyczy tylko technologii, ale samej definicji tego, co oznacza być człowiekiem w świecie zdominowanym przez kod i krzem. Rozdział drugi. Wielka sieć. Jak internet zmienił definicję bliskości? Jeśli pierwszy rozdział był opowieścią o narodzinach krzemu i maszyn, które potrafiły liczyć, to drugi rozdział musi być historią o tym, jak te maszyny zaczęły ze sobą rozmawiać. Wyobraźmy sobie świat sprzed ery powszechnego dostępu do sieci. Świat, w którym informacja była dobrem rzadkim, zamkniętym w bibliotekach, encyklopediach i zakurzonych archiwach. Aby dowiedzieć się czegoś o odległym kraju lub skomplikowanym procesie chemicznym, musiałeś wykonać wysiłek. Udać się do konkretnego miejsca, przeszukać indeksy, liczyć na to, że odpowiednia książka nie jest wypożyczona. Komunikacja z kimś po drugiej stronie globu była luksusem zarezerwowanym dla dyplomatów i wielkich korporacji, opartym na drogich połączeniach satelitarnych lub powolnych telegramach. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem internetu. To nie był tylko kolejny wynalazek techniczny. To była rewolucja ontologiczna, która zmieniła sposób, w jaki rozumiemy przestrzeń i czas. Początkowo skromne projekty wojskowe i akademickie, takie jak ARPANET, powoli ewoluowały w coś znacznie potężniejszego. Pojawienie się protokołu TCP/IP oraz, co kluczowe, World Wide Web stworzonego przez Tima Berners-Lee, sprawiło, że sieć stała się dostępna dla każdego, kto posiadał modem i cierpliwość do charakterystycznego dźwięku łączącego się z linią telefoniczną. Internet stał się układem nerwowym ludzkości. Nagle informacja przestała być statycznym obiektem, a stała się dynamicznym przepływem. Pojęcie dystansu zaczęło tracić na znaczeniu. Możliwość wysłania e-maila w ułamku sekundy do kogoś na innym kontynencie zdemokratyzowała dostęp do wiedzy. To był początek ery, w której bariery geograficzne przestały być przeszkodą w wymianie myśli. Powstały pierwsze fora dyskusyjne, czaty i grupy newsowe, które stały się zalążkami dzisiejszych społecznościowych. ludzie z różnych kultur, języków i środowisk mogli po raz pierwszy spotkać się w jednym, cyfrowym miejscu. Jednak ta rewolucja miała swoją drugą, ciemniejszą stronę, o której rzadko myślimy, patrząc na wygodę współczesnych smartfonów. Wraz z nadmiarem informacji pojawił się problem jej weryfikacji. Skoro każdy mógł stać się wydawcą, granica między prawdą a dezinformacją zaczęła się niebezpiecznie zacierać. Globalna wioska, o której marzył Marshall McLuhan, stała się rzeczywistością, ale była to wioska niezwykle głośna, w której krzyki najgłośniejszych jednostek często zagłuszają merytoryczny dialog. Sieć, zamiast tylko łączyć, zaczęła tworzyć bańki informacyjne, gdzie użytkownicy zamykali się w kręgach osób o identycznych poglądach, co doprowadziło do polaryzacji społeczeństw na niespotykaną dotąd skalę. Internet zmienił też fundamenty gospodarki. Handel przestał wymagać fizycznej obecności w sklepie. Powstanie gigantów e-commerce sprawiło, że globalny rynek stał się dostępny z poziomu ekranu laptopa, co z jednej strony dało niesamowitą wygodę konsumentom, a z drugiej postawiło przed tradycyjnymi modelami biznesowymi wyzwanie przetrwania. Cyfryzacja procesów stała się koniecznością, a nie wyborem. W tym rozdziale przyglądamy się więc temu fascynującemu momentowi w historii, kiedy świat fizyczny i cyfrowy zaczęły się przenikać, tworząc nową, hybrydową rzeczywistość, w której żyjemy do dziś. Rozdział trzeci. Rozdział trzeci. Architekci wyboru, algorytmy i era personalizacji. Kiedy myślimy o technologii, często wyobrażamy sobie wielkie serwerownie, lśniące kable i skomplikowane procesory. Jednak prawdziwa potęga współczesnej ery cyfrowej nie tkwi w samym sprzęcie, lecz w niewidzialnym kodzie, który płynie przez sieć niczym prądy oceaniczne, kształtując każdy nasz krok w cyfrowym świecie. To era algorytmów, cichych architektów naszej rzeczywistości. Jeszcze kilka dekad temu wybór informacji był procesem aktywnym. Aby dowiedzieć się czegoś nowego, musieliśmy sięgnąć po gazetę, odwiedzić bibliotekę lub obejrzeć wieczorne wydanie wiadomości. Dziś to informacja znajduje nas. Algorytmy rekomendacyjne zasilające platformy takie jak YouTube, Netflix czy Spotify stały się osobistymi kuratorami naszej kultury. Na pierwszy rzut oka wydaje się to wygodą. System podsuwa nam muzykę, która nam się spodoba, i filmy, które nas porwą. To cyfrowa personalizacja w najczystszej postaci. Ale czy ta wygoda nie ma swojej ukrytej ceny? Mechanizm działania tych systemów opiera się na gigantycznych zbiorach danych. Każde kliknięcie, każda sekunda spędzona na oglądaniu konkretnego fragmentu filmu, każde polubienie i każde przesunięcie palcem po ekranie jest rejestrowane. Te drobne ślady tworzą nasz cyfrowy portret, precyzyjniejszy niż jakikolwiek opis, jaki moglibyśmy sami o sobie stworzyć. Na tej podstawie algorytm buduje model naszych preferencji, przewidując nasze przyszłe zachowania z zadziwiającą dokładnością. Tu jednak pojawia się zjawisko zwane bańką informacyjną, filter bubble. Skoro algorytm chce nas zatrzymać na platformie jak najdłużej, będzie nam podsuwał treści, które potwierdzają nasze dotychczasowe poglądy, wywołują u nas emocje i nie budzą sprzeciwu. W ten sposób zamykamy się w cyfrowym kokonie, w którym rzadko docierają do nas odmienne perspektywy. To prowadzi do polaryzacji społeczeństwa, przestajemy rozumieć argumenty drugiej strony, ponieważ algorytm po prostu przestał nam je pokazywać. Rzeczywistość staje się zbiorem wielu, często sprzecznych ze sobą, odizolowanych wysp informacyjnych. Kolejnym aspektem jest ekonomia uwagi. W świecie, w którym uwaga użytkownika stała się najcenniejszą walutą, algorytmy zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować czas spędzony przed ekranem. Wykorzystują one mechanizmy psychologiczne podobne do tych, które znajdziemy w automatach hazardowych. Nieprzewidywalność nagrody, nowego powiadomienia, polubienia wywołuje wyrzuty dopaminy, co prowadzi do uzależniającego cyklu sprawdzania telefonu. To, co miało być narzędziem ułatwiającym życie, zaczęło de facto dyktować tempo i sposób naszej interakcji ze światem. Nie możemy też zapomnieć o problemie stronniczości algorytmicznej. Algorithmic bias. Algorytmy nie są obiektywne, uczą się na danych historycznych, które same w sobie mogą zawierać ludzkie uprzedzenia. Jeśli dane treningowe odzwierciedlają rasizm, seksizm czy nierówności społeczne, algorytm nie tylko je powieli, ale wręcz wzmocni i usankcjonuje pod maską matematycznej neutralności. To wyzwanie dla systemów rekrutacyjnych, kredytowych czy nawet prawnych, gdzie decyzje podejmowane przez kod mogą mieć realny, często krzywdzący wpływ na życie milionów ludzi. Stajemy więc przed fundamentalnym pytaniem: jak odzyskać sprawczość w świecie zdominowanym przez algorytmiczną sugestię? Czy potrafimy korzystać z dobrodziejstw personalizacji, nie tracąc przy tym zdolności do krytycznego myślenia i kontaktu z tym, co inne, trudne lub niewygodne? Rozwiązanie tej zagadki będzie wymagało nie tylko nowych regulacji prawnych, ale przede wszystkim nowej formy cyfrowej higieny i świadomości każdego z nas. Rozdział czwarty. Nowy współpracownik, AI, automatyzacja i przyszłość pracy. Przez wieki postęp technologiczny był kojarzony przede wszystkim z zastępowaniem ludzkich mięśni. Pierwsza rewolucja przemysłowa wprowadziła maszyny parowe, które przejęły ciężar fizyczny, mechanizując pracę w fabrykach i kopalniach. Druga fala, era elektryczności i taśm produkcyjnych, zoptymalizowała procesy masowej produkcji. Jednak dzisiaj stoimy u progu zmiany o zupełnie innej naturze. Nie mówimy już tylko o automatyzacji ruchu czy siły, ale o automatyzacji myśli, analizy i kreatywności. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do środowiska pracy to nie jest po prostu kolejna aktualizacja oprogramowania. To pojawienie się nowego rodzaju współpracownika, cyfrowego intelektu, który potrafi przetwarzać miliony stron tekstów w sekundy, rozpoznawać wzorce w obrazach medycznych czy pisać kod programistyczny z prędkością nieosiągalną dla człowieka. Dla wielu osób brzmi to jak obietnica wyzwolenia od żmudnych, powtarzalnych zadań, ale dla innych jest to źródło głębokiego niepokoju o jutro. Tradycyjny podział na pracę fizyczną i umysłową zaczyna się zacierać. O ile roboty przemysłowe już od dawna pracowały w naszych fabrykach, o tyle modele językowe i systemy generatywne wkroczyły do biur, kancelarii prawnych, agencji reklamowych i redakcji. Proces ten nazywamy często augmentacją, rozszerzaniem ludzkich możliwości. AI nie musi nas zastępować. Może stać się potężnym narzędziem, które zdejmuje z naszych barków rutynę, pozwalając nam skupić się na tym, co naprawdę unikalnie ludzkie. Na strategii, empatii, etyce i wielowymiarowej kreatywności. Jednak ta wizja świetlanej współpracy ma swoją drugą, mroczniejszą stronę. Automatyzacja procesów poznawczych rodzi pytania o przyszłość zawodów, które dotychczas uważaliśmy za bezpieczne. Co stanie się z analitykami, tłumaczami czy grafikami, jeśli algorytm potrafi wykonać ich pracę szybciej i taniej? Rynek pracy stoi przed wyzwaniem gigantycznej rekonfiguracji. Nie chodzi tylko o to, że niektóre zawody mogą zniknąć, ale o to, że struktura kompetencji, których wymagamy od pracowników, musi ulec całkowitej zmianie. Kluczową umiejętnością przyszłości nie będzie już sama wiedza, bo ta jest dostępna na wyciągnięcie ręki w każdej bazie danych, lecz zdolność do zadawania właściwych pytań, czyli tak zwany prompt engineering, oraz umiejętność krytycznej weryfikacji odpowiedzi generowanych przez maszyny. Musimy stać się kuratorami treści, a nie tylko ich twórcami. W świecie przesyconym syntetyczną informacją, zdolność do odróżnienia prawdy od halucynacji modelu, a AI stanie się fundamentem bezpieczeństwa zawodowego i społecznego, to prowadzi nas do problemu edukacji. Systemy szkolnictwa, zaprojektowane w epoce industrialnej do kształcenia posłusznych wykonawców, instrukcji, stają się anachroniczne. Maszyna potrafi idealnie rozwiązać równanie lub napisać esej, to po co uczyć dzieci ich mechanicznego powtarzania? Musimy zacząć uczyć myślenia systemowego, odporności psychicznej i adaptacyjności. Przyszłość pracy nie należy do tych, którzy wiedzą najwięcej, ale do tych, którzy potrafią najszybciej uczyć się nowych narzędzi i współpracować z nimi w sposób etyczny i efektywny. Stajemy przed wielkim eksperymentem społecznym. Czy uda nam się wykorzystać potencjał SI do stworzenia ery obfitości, w której praca stanie się wyborem, a nie przymusem? Czy może też pogłębimy przepaść między posiadaczami technologii a tymi, których umiejętności zostaną zmarginalizowane? Odpowiedź na to pytanie nie zależy od samej technologii, lecz od decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych, które podejmujemy już teraz. SY jest lustrem, w którym odbijają się nasze ambicje, ale także nasze lęki. Rozdział 5. Koniec prywatności? Cyfrowy panoptikon i era inwigilacji. Współczesny świat przypomina gigantyczną, przezroczystą klatkę. Kiedyś prywatność oznaczała możliwość bycia samemu ze swoimi myślami, ukrycia się w tłumie lub po prostu pozostania niewidocznym dla oka władzy czy sąsiadów. Dzisiaj, w dobie wszechobecnych czujników, kamer rozpoznających twarze i smartfonów, które nosimy w kieszeniach niczym cyfrowe smycze, idea anonimowości staje się powoli reliktem przeszłości. Wkraczamy w erę cyfrowego panoptikonu. Termin panoptikon wywodzi się z koncepcji więzienia zaprojektowanego przez Jeremiego Benthama, gdzie jeden strażnik mógł obserwować wszystkich więźniów, nie będąc przez nich widzianym. Więźniowie, nie wiedząc, czy w danej chwili są obserwowani, zaczynali sami pilnować swojego zachowania. Dokładnie to samo dzieje się w naszym cyfrowym życiu. Nie potrzebujemy fizycznego strażnika, ponieważ nasze własne urządzenia, będące świadkami każdej naszej rozmowy, każdego zakupu i każdego wyszukiwanego hasła, pełnią tę rolę za nas. Świadomość bycia stale monitorowanym zmienia sposób, w jaki się zachowujemy, co uderza w same fundamenty ludzkiej wolności, tuckolności. To zjawisko nie jest jednak wynikiem spisku pojedynczej grupy ludzi, lecz efektem ubocznym rozwoju kapitalizmu inwigilacji. Jak zauważyła badaczka Shoshana Zubow, dane stały się nowym paliwem dla globalnej gospodarki. Nasze zachowania, emocje i przewidywalne reakcje są ekstrahowane niczym surowce naturalne, przetwarzane w ogromnych centrach danych, a następnie sprzedawane jako produkty służące do manipulowania naszymi decyzjami zakupowymi czy politycznymi. Prywatność nie jest już tylko kwestią intymności. Stała się towarem, za który płacimy każdą sekundą interakcji z siecią. Technologia rozpoznawania twarzy i biometria sprawiają, że przestrzeń publiczna staje się coraz mniej anonimowa. W wielu miłach świata systemy monitoringu potrafią w ułamku sekundy zidentyfikować każdą osobę przechodzącą przez plac czy ulicę. Choć argumentuje się to bezpieczeństwem i walką z przestępczością, cena za ten spokój jest ogromna. Granica między ochroną a kontrolą staje się niebezpiecznie cienka. Co więcej, technologie te mogą być wykorzystywane do tłumienia protestów czy monitorowania grup mniejszościowych, co w rękach autorytarnych reżimów staje się narzędziem ostatecznej dominacji. Nie możemy też zapomnieć o cyfrowym śladzie, który zostawiamy po sobie na zawsze. W świecie analogowym błędy młodości czy dawne poglądy można było z czasem zapomnieć lub ukryć. W internecie nic nie ginie. Każda wpisana opinia, każde zdjęcie czy polubienie tworzy trwały zapis naszej historii, który może zostać użyty przeciwko nam dekady później przez pracodawców, ubezpieczycieli czy instytucje państwowe. Prawo do bycia zapomnianym staje się jedną z najważniejszych walk o ludzką godność w XXI wieku. Stajemy więc przed dramatycznym wyborem. Czy pozwolimy, aby technologia całkowicie wyeliminowała sferę prywatną, czyniąc nas przewidywalnymi i sterowalnymi elementami wielkiego algorytmicznego mechanizmu? A może potrafimy stworzyć nowe ramy prawne i technologiczne, takie jak szyfrowanie end-to-end czy zdecentralizowane sieci, które przywrócą nam prawo do posiadania własnych, niedostępnych dla innych tajemnic? Walka o prywatność to w rzeczywistości walka o zachowanie tego, co czyni nas istotami wolnymi i nieprzewidywalnymi. Rozdział 6. Kryzys. Sprawdy, deepfakes, dezinformacja i rozpad rzeczywistości. Wyobraź sobie sytuację, w której otwierasz rano media społecznościowe i widzisz nagranie swojego ulubionego polityka, celebryty lub bliskiej osoby, która wypowiada słowa, których nigdy nie powiedziała. Głos jest idealny, mimika naturalna, a emocje niemal namaszczalne. To nie jest fragment z dobrze wyreżyserowanego filmu, lecz produkt algorytmu. Witaj w erze deepfake'ów, gdzie granica między prawdą a mistyfikacją staje się cieńsza niż kiedykolwiek wcześniej. Technologia deepfake oparta na zaawansowanych sieciach neuronowych typu GAN, Generative Adversarial Networks, to jedno z najbardziej fascynujących. a zarazem przerażających osiągnięć współczesnej sztucznej inteligencji, Małcia. Mechanizm działania tych modeli przypomina nieustanny pojedynek dwóch umysłów. Jeden, generator, próbuje stworzyć obraz tak doskonały, by oszukać drugiego, a drugi, dyskryminator, uczy się wykrywać najmniejsze niedoskonałości. Ten proces treningowy prowadzi do powstania treści, których ludzkie oko nie jest w stanie odróżnić od rzeczywistości. Jednak problem nie kończy się na samym obrazie i dźwięku. Prawdziwe zagrożenie tkwi w tym, co dzieje się z naszą percepcją rzeczywistości. Wchodzimy w okres, który badacze nazywają kryzysem prawdy lub rozpadem wspólnej bazy faktograficznej. Skoro wszystko może być sfałszowane, to czy cokolwiek może być uznane za prawdziwe? To pytanie prowadzi nas prosto do zjawiska znanego jako dywidenda kłamcy, liar's dividend. W świecie nasyconym deepfake'ami osoby winne rzeczywistych nadużyć mogą z łatwością podważać autentyczne dowody, twierdząc, że nagranie ich kompromitującej aktywności to jedynie efekt pracy algorytmu. Dezinformacja w dobie AI nie jest już tylko kwestią szerzenia plotek. To zorganizowana, technologicznie wspomagana operacja psychologiczna na masową skalę. Boty napędzane przez duże modele językowe potrafią generować tysiące unikalnych komentarzy, artykułów i postów w ułamku sekundy, tworząc złudzenie powszechnego poparcia dla danej idei lub wywołując panikę społeczną. Algorytmy mediów społecznościowych zaprogramowane na maksymalizację zaangażowania mimowolnie stają się paliwem dla tego procesu, promując treści najbardziej szokujące, kontrowersyjne i emocjonalne, które często są właśnie tymi sfałszowanymi. Skutki społeczne tego zjawiska są dewastujące dla fundamentów demokracji. Zaufanie do instytucji publicznych, mediów tradycyjnych oraz do samego procesu wyborczego zostaje podważone. Jeśli nie możemy ufać własnym oczom i uszom, fundament wspólnoty, jakim jest zgoda co do podstawowych faktów, zaczyna pękać. Pojawia się cynizm i apatia. Ludzie, przytłoczeni nadmiarem sprzecznych informacji, mogą zdecydować się na całkowite wycofanie z życia obywatelskiego, stajemy przed ogromnym wyzwaniem technologicznym i edukacyjnym. Walka z deepfake'ami to wyścig zbrojeń. Z jednej strony tworzymy systemy detekcji opakca oparte na analizie mikroruchów mięśni twarzy czy niespójności w oświetleniu, z drugiej generatory stają się coraz potężniejsze. Jednak technologia to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to budowanie odporności społecznej poprzez edukację medialną i krytyczne myślenie. Musimy nauczyć się nowej formy cyfrowej higieny, w której weryfikacja źródła staje się tak naturalna jak sprawdzanie daty ważności produktów w sklepie. Przyszłość naszej wspólnej rzeczywistości zależy od tego, czy nauczymy się nawigować w tym nowym, niepewnym świecie bez utraty kontaktu z prawdą. Rozdział siódmy. Etyka i odpowiedzialność. Kto trzyma władzę nad W miarę jak algorytmy przejmują kontrolę nad coraz ważniejszymi aspektami naszego życia, pojawia się pytanie, którego nie da się już zignorować. Kto ponosi odpowiedzialność, gdy maszyna popełnia błąd? To nie jest tylko teoretyczny dylemat prawników, ale realny problem dotykający procesów rekrutacyjnych, diagnostyki medycznej czy nawet decyzji kredytowych. Wchodzimy w erę, w której tradycyjne pojęcia sprawstwa i winy zostają poddane najcięższej próbie. Jednym z najbardziej palących problemów jest tzw. stronniczość algorytmiczna. Algorithmic bias. Modele sztucznej inteligencji nie powstają w próżni. Uczą się na danych wygenerowanych przez ludzi, a te dane są przesiąknięte naszymi własnymi uprzedzeniami, historycznymi błędami i stereotypami. Jeśli system szkolony na danych z dekad dyskryminujących określone grupy społeczne zostanie użyty do oceny zdolności kredytowej lub selekcji kandydatów do pracy, nie stanie się on obiektywnym sędzią, lecz cyfrowym wzmacniaczem niesprawiedliwości. W ten sposób błędy przeszłości zostają zakodowane w przyszłość, stając się trudnymi do wykrycia i usunięcia. Tu dochodzimy do problemu czarnej skrzynki – black box problem. Nowoczesne sieci neuronowe, zwłaszcza te ogromnej skali, są tak złożone, że nawet ich twórcy nie zawsze potrafią dokładnie prześledzić proces logiczny, który doprowadził do konkretnego wyniku. Widzimy wejście i widzimy wyjście, ale to, co dzieje się wewnątrz milionów wag i połączeń, pozostaje ukryte. Jak możemy ufać decyzji medycznej postawionej przez AI, jeśli lekarz nie jest w stanie zrozumieć uzasadnienia tej diagnozy? Jak możemy odwołać się od wyroku sędziego wspieranego przez algorytm, skoro mechanizm jego rozumowania? To właśnie dlatego na scenę wkracza koncepcja XAI z Explainable AI, czyli sztucznej inteligencji zdolnej do wyjaśniania swoich decyzji. To jeden z najważniejszych frontów walki o etyczną technologię. Twórcy systemów starają się projektować modele, które nie tylko są skuteczne, ale też potrafią podnieść rękę i wskazać: podjąłem tę decyzję, ponieważ zauważyłem te konkretne wzorce. Bez przejrzystości nie ma zaufania, a bez zaufania masowa akceptacja AI może zakończyć się społecznym oporem. Równolegle do postępu technologicznego musi iść postęp regulacyjny. Widzimy już pierwsze poważne próby okiełznania cyfrowego chaosu, jak choćby unijny AI Act, który wprowadza klasyfikację systemów sztucznej inteligencji w zależności od poziomu ryzyka. Celem jest stworzenie ram prawnych, które chronią fundamentalne prawa człowieka, nie dusząc przy tym innowacyjności. Pytanie brzmi, czy prawo nadąży za tempem, w jakim kod zmienia naszą rzeczywistość? Stoimy na rozdrożu. Możemy pozwolić, by technologia stała się niekontrolowaną siłą, która utrwala niesprawiedliwość pod płaszczem matematycznej obiektywności, albo możemy aktywnie kształtować jej rozwój, kładąc fundamenty pod systemy odpowiedzialne, transparentne i przede wszystkim ludzkie. Wybór ten nie należy już tylko do programistów z Doliny Krzemowej, ale do nas wszystkich. Rozdział 8. Przyszłość w cieniu krzemu. Z podsumowania i refleksja dotarliśmy do punktu, w którym musimy zatrzymać się na moment i spojrzeć wstecz na tę niesamowitą podróż, jaką odbyła ludzkość od pierwszych mechanicznych liczydł po zaawansowane sieci neuronowe, które potrafią tworzyć sztukę, pisać kod i prowadzić z nami dialog. Przeszliśmy przez świt ery krzemu, poczuliśmy moc globalnej sieci, doświadczyliśmy manipulacji algorytmami i stanęliśmy w obliczu kryzysu prawdy. Wszystko to doprowadziło nas do dzisiejszego progu, ery, w której sztuczna inteligencja nie jest już tylko narzędziem, ale staje się aktywnym uczestnikiem naszej cywilizacji. Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania, widzimy wyraźnie, że technologia komputerowa i AI działają jak potężne katalizatory. Przyspieszają rozwój nauki, medycyny i komunikacji, ale jednocześnie wyostrzają konflikty społeczne i etyczne. Problem prywatności, o którym wspominaliśmy w rozdziale 5, nie jest już tylko kwestią ochrony danych osobowych. To walka o autonomię ludzkiego ducha w świecie, gdzie każdy nasz ruch jest przewidywany przez model matematyczny. Z kolei kryzys prawdy, napędzany przez deepfakes, stawia nas przed fundamentalnym pytaniem: jak możemy ufać temu, co widzimy i słyszymy? Ego jednak nie można zapominać o jasnych stronach tego cyfrowego przełomu. AI jako nowy współpracownik, o którym pisaliśmy w rozdziale 4, oferuje nam szansę na rozwiązanie problemów, które wydawały się nie do pokonania. Od modelowania zmian klimatycznych po projektowanie nowych leków ratujących życie. Przyszłość nie musi być dystopijnym scenariuszem z filmów science fiction, w którym maszyny przejmują kontrolę nad ludzkością. Może być raczej erą symbiozy, okresem, w którym ludzka kreatywność i empatia zostaną wzmocnione przez niespotykaną dotąd moc obliczeniową. Kluczem do sukcesu będzie jednak etyka. Jak zauważyliśmy w rozdziale 7, to my trzymamy władzę nad kodem. To od naszych decyzji regulacyjnych, od transparentności algorytmów i od naszej zdolności do budowania zaufania zależy, czy AI stanie się fundamentem nowej, lepszej rzeczywistości, czy też narzędziem opresji. Musimy nauczyć się nawigować w tym nowym świecie, zachowując to, co w nas najbardziej ludzkie – krytyczne myślenie, moralność i zdolność do współczucia. Stojąc na progu tej nowej ery, nie możemy być jedynie biernymi obserwatorami. Musimy być świadomymi architektami cyfrowego jutra. Komputery i AI to tylko narzędzia. To my nadajemy im cel i kierunek. Niech ta podróż przez erę cyfrowego umysłu będzie dla nas przypomnieniem, że choć technologia się zmienia, nasze fundamentalne wartości i dążenie do zrozumienia świata pozostają niezmienne. Przyszłość jest tutaj, a jej kształt zależy od tego, jak bardzo odważni i mądrzy będziemy w jej projektowaniu, rozdział 9, epilog. Symbioza. Przyszłość ludzkości i technologii docieramy do punktu, w którym nie możemy już patrzeć na technologię jedynie jako na zestaw zewnętrznych narzędzi. Era, którą opisaliśmy, nie jest jedynie historią postępu technicznego, lecz opowieścią o ewolucji samej ludzkiej myśli. Granica między tym, co biologiczne, a tym, co syntetyczne, staje się coraz bardziej przepuszczalna. Nie mówimy tu o mrocznych wizjach buntu maszyn znanych z literatury science fiction, lecz o subtelnej, codziennej symbiozie. Już teraz nasze procesy poznawcze są nierozerwalnie związane z siecią. Pamięć nie jest już tylko zapisem w neuronach, ale rozszerzeniem w chmurze. Nasza zdolność do rozwiązywania problemów wzrasta dzięki dostępowi do gigantycznych zbiorów danych i algorytmów, które potrafią dostrzec wzorce niedostępne dla ludzkiego oka. To nowa forma inteligencji, hybrydowa, łącząca intuicję i empatię człowieka z mocą obliczeniową krzemu. Jednak ta symbioza niesie ze sobą fundamentalny obowiązek. Skoro technologia staje się lustrem naszych wartości, musimy zadbać o to, by to, co w nas najlepsze, etyka, troska o drugiego człowieka, dążenie do prawdy, zostało odzwierciedlone w kodzie. Przyszłość nie jest czymś, co nam się przydarza. Jest czymś, co projektujemy przy każdej linijce kodu i każdym nowym modelu AI. Stajemy przed szansą rozwiązania problemów, które przez wieki wydawały się nie do pokonania. Od chorób, których nie potrafiliśmy wyleczyć, po kryzysy klimatyczne, które zagrażają naszej egzystencji. Kluczem do sukcesu nie będzie jednak sama moc obliczeniowa, lecz nasza mądrość w jej wykorzystaniu. W tej nowej erze cyfrowy umysł i ludzka dusza mogą stworzyć razem coś znacznie większego niż suma ich części. To wyzwanie dla całego gatunku, ale i największa przygoda, w jakiej kiedykolwiek braliśmy udział.